Pan Jarosław Pieszko, oficer prasowy Łódzkiej Straży Pożarnej, jest moim gościem. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Panie rzeczniku, dziś będziemy rozmawiać na temat uroków zimy, na temat uroków, z których cieszą się dzieciaki, ale niekoniecznie właściciele nieruchomości. I o tych obowiązkach właścicieli nieruchomości będziemy mówić. Śnieg, wbrew pozorom, że piękny, może być niebezpieczny, szczególnie jak znajduje się na dachach.
Dokładnie tak. Wszelkie osoby, które zarządzają nieruchomościami bądź właściciele takich budynków, w których występują większe powierzchnie dachowe, muszą pamiętać o tym, że zgodnie z artykułem 61 prawa budowlanego są zobowiązane do zapewnienia i dochowania należytej staranności, aby ten budynek był użytkowany w sposób bezpieczny dla osób korzystających z tego budynku, jak również dla osób znajdujących się bezpośrednio przy tym budynku, tak, w jego niewielkiej odległości. Oczywiście, jeżeli chodzi o zaleganie pokrywy śniegu na dachach, temat jest bardzo prosty, gdyż no tutaj każdy musi zdawać sobie sprawę, że śniegowi nierówny. Mamy różną wagę śniegu. Ja śniegu nie ważyłem nigdy, ale każdy myślę, że wie, że śnieg lekki, który świeżo po opadzie jest lekki jak puch, ale śnieg, który zalega już kilka dni, kilka tygodni bądź nawet kilka miesięcy przy zmiennych warunkach temperaturowych, tą wagę będzie miał większą, tak?
To ja muszę się pochwalić, bo sprawdziłem w internecie właśnie tą wagę śniegu. No i powiem, że jestem zaskoczony, bo od takiego śniegu świeżo, który świeżo spadł, od bardzo puszystego śniegu, to 30 kg na metr sześcienny, ale na przykład śnieg bardzo wilgotny, już zmarznięty, taki pod koniec roztopów wiosną, to może ważyć nawet 400 kg na metr sześcienny. Pomnożone to przez wielkość dachu, no to pokazuje nam, że czasami budynek, taki dach musi wytrzymać kilka, a nawet kilkanaście ton.
Dokładnie tak. I tutaj apel do każdego zarządcy bądź właściciela danej nieruchomości o to, żeby sprawdzić, na jakie obciążenie jest przewidziana dana konstrukcja dachu. Dach dachowi nierówny. Mamy dachy płaskie. Oczywiście dachy płaskie no nie występują, bo dachy płaskie to też dachy, które posiadają niewielki, ale posiadają jakieś nachylenie. Będzie to kilkustopniowe, czy 3, czy 5 stopni.
Te dachy płaskie to mi się kojarzą z centrami handlowymi chociażby. W większym przypadku
nie są dachy płaskie.
Tak,
mogą to być dachy pogrążone. No żeby mielibyśmy dach płaski, to woda deszczowa nie byłaby odprowadzana z takiego dachu, więc ten dach musi posiadać niewielkie, ale jakieś nachylenie. Czy będzie to 3-stopniowe czy 5-stopniowe, ale jest. Woda spłynie, śnieg sam niestety nie spadnie. Ale dachy na przykład skośne, które posiadają te nachylenie rzędu 30-40 stopni, również jedne drugim są nierówne, bo jeżeli mamy dach o konstrukcji drewnianej, czy konstrukcja stalowa, obciążenie na pewno może przynieść większe, ale jak mamy do czynienia z namiotowymi halami magazynowymi, te dachy również są w miarę o dużym nachyleniu, ale ta konstrukcja jest lekka, tak? No i tutaj mieliśmy ostatnio do czynienia w naszym kraju, gdzie właśnie taka hala namiotowa pod zalegającym mokrym śniegiem uległa zawaleniu. Że tutaj każdy właściciel nieruchomości musi dotrzeć do dokumentacji projektowej i sprawdzić, na jakie obciążenie dach jest przewidziany.
A zalegający dach na śnieg na dachu to nie tylko zagrożenie właśnie dla samego dachu, ale chociażby pan już wspominał o tym, zagrożenie dla osób przechodzących niedaleko tego budynku, ponieważ ten dach, ten śnieg potrafi się zsunąć.
Po pierwsze, śnieg może się zsunąć z dachu, przy czym nie będzie to na pewno lekkie uderzenie. Po drugie, mamy na krawędziach dachu tworzą się nawisy śniegowe, występują nawisy lodowe i to w momencie odpadania, bardziej to dotyczy w takich warunkach atmosferycznych, kiedy po długotrwałych mrozach przychodzi odwilż, przychodzi ocieplenie. Wtedy ten dach po prostu odkleja się od dachu, zsuwa się, zbiera się na krawędzi dachu, no i po przekroczeniu jakiejś wartości granicznej spada i może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu, tak?
Warto nie dopuszczać do takiej sytuacji, warto odśnieżać. Czy są jakieś przepisy związane właśnie z odśnieżaniem? Na przykład jak często zimą należy odśnieżać, czy to jest określone w taki sposób, że w miarę potrzeb?
Ja mogę jedynie powiedzieć, że to już musi każdy właściciel bądź zarządca nieruchomości określić we własnym zakresie, tak? Bo na pewno 5 centymetrów, ktoś mógłby powiedzieć, że w momencie, kiedy grubość śniegu będzie wynosiła 5 centymetrów, ten dach już musi być odśnieżony. Ja myślę, że nikt nie jest w stanie tego powiedzieć, nie zapoznając się z dokumentacją projektową budynku. Czy będzie to 5 centymetrów, czy będzie 15 centymetrów. Kiedy należy to usuwać? Każdy musi sobie zadać to pytanie, dotrzeć do dokumentacji projektowej, ewentualnie zadać pytanie osobom znającym temat, czyli osoby o uprawnieniach budowlanych, projektantów, bądź osób, które wykonują przeglądy techniczne budynków.
To wszystko zależy od konkretnego dachu, od konkretnego budynku. Teraz o samym procesie.
Każdy przypadek jest indywidualny.
O samym procesie odśnieżania musimy powiedzieć, bo tego zrobić nie może pierwsza, lepsza osoba z ulicy. Żeby pracować na wysokościach, trzeba mieć po pierwsze uprawnienia, a po drugie specjalne zabezpieczenie, szczególnie zimą.
Przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy mówią jasno. Osoba, która wchodzi na dach w celu odśnieżenia, przede wszystkim musi posiadać stosowne badania lekarskie do pracy na wysokościach, musi posiadać stosowne przeszkolenie w zakresie asekuracji. Musimy to robić w sposób przede wszystkim bezpieczny. Mieliśmy kilka lat temu przypadek w Ełchu, kiedy osoba z budynku jednorodzinnego spadła i doszło do tragedii. Musimy zdawać sobie sprawę, że chodząc po takim dachu, zbliżając się do jego krawędzi, możemy nie widzieć poprzez właśnie taki nawis śnieżny, gdzie dach kończy się, gdzie jest jego krawędź, i możemy spaść, gdzie upadek z wysokości kilku bądź kilkunastu metrów skończy się raczej tragicznie śmiercią bądź trwałym kalectwem. Czyli przede wszystkim musimy wpuszczać na dachy osoby, które posiadają stosowne przeszkolenia, stosowne badania lekarskie i są przede wszystkim zabezpieczone w odpowiedni sprzęt autoasekuracyjny do prac na wysokościach, a praca na wysokości to jest każda praca powyżej 1 metra.
Także pamiętajmy o tych zabezpieczeniach. Pamiętajmy również o zbijaniu sopli, bo sople też są niebezpieczne. Pan już mówił właśnie o tym. Wiem, że zdarza się, że strażacy interweniują, ale to chyba jest już ostateczność.
Strażacy przyjmują takie zgłoszenia, ale tak jak pan redaktor powiedział, są to sytuacje skrajne. Często w takich sytuacjach wygląda to tak, że zajeżdżamy na miejsce, zabezpieczamy miejsce zdarzenia, informujemy i wzywamy na miejsce policję bądź straż miejską, żeby ustaliła właściciela, zarządcę budynku, żeby przymusić taką osobę do spełnienia swojego obowiązku.
A kończąc...
I oczywiście jeszcze, wracając jeszcze i kończąc jednocześnie temat odśnieżania dachów, przy samym już odśnieżaniu musimy sobie zdawać sprawę z tego, że zrzucając ten śnieg w pobliże ściany budynku, on potem musi zostać oczywiście wywieziony, gdyż najczęściej będzie tam jakiś chodnik, mogą być parkingi, czyli musimy przede wszystkim, mogą być ciągi komunikacyjne i musimy dbać o to, żeby ten śnieg nie został zrzucony na samochody, na ludzi, a i w przypadkach, kiedy zrzucimy na chodniki, oczywiście te chodniki również muszą być odśnieżane i ten śnieg wtedy musi zostać stamtąd wywieziony.
Także kończymy już temat odśnieżania. Ja tylko przypomnę, że nie warto zostawiać tej pracy na ostatnią chwilę, bo łatwiej jest usunąć lżejszy śnieg, który waży około 30 kg na metr sześcienny, niż potem ciężki, zbity lód, który może ważyć, przypomnę, 400 kg na metr sześcienny. A teraz zmienimy trochę temat. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie informuje o tym, że strażacy ochotnicy pomagają w dowożeniu na szczepienie seniorów. Czy również do tego gotowi są strażacy ochotnicy z naszego regionu?
Strażak Państwowej Straży Pożarnej, czy strażak Ochotniczej Straży Pożarnej przez 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku jest gotowy do niesienia pomocy ludziom, do podejmowania działań w zakresie ratowania życia bądź zdrowia ludzkiego i w tym zakresie również jesteśmy w pełni przygotowani i gotowi.
W jaki sposób to się odbywa? W jaki sposób jest koordynowane? Bo rozumiem, że dowóz takiego seniora właśnie do punktu szczepień to nie jest tak, że senior dzwoni do straży pożarnej i potrzebuje dowozu.
No wygląda to troszeczkę inaczej. Przede wszystkim chciałbym na początku tego tematu zaznaczyć, że wszelkie informacje w tym zakresie są zamieszczone na stronie gov.pl, na stronie rządowej, na stronie naszej Elskiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 18 grudnia 2020 roku został podpisany list intencyjny w tej sprawie pomiędzy szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej i pomiędzy Prezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej. I treść tego listu to pełna deklaracja o pełnej współpracy w zakresie przeprowadzenia bezpiecznych i skutecznych szczepień przeciw COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień. Wchodząc już w głębi temat, jak to odbywa się, no oczywiście na terenie naszego powiatu na razie takiego problemu, może to nie problemu, może takich przypadków jeszcze nie było. No tutaj chciałbym zaznaczyć, że wszelkie urzędy, wszelkie jednostki samorządu terytorialnego, czy to będą urzędy gmin, czy urzędy miast, są zobowiązane do tego, żeby te świadczenia medyczne zapewnić wszystkim mieszkańcom. I czy to będzie zabudowa kolonijna, czy to będzie zabudowa miejska, zwarta, tak, zwarta aglomeracja. Każda osoba, która będzie miała problem z dotarciem do punktu szczepień, przede wszystkim musi skontaktować się z Urzędem Gminy bądź z Urzędem Miasta, gdyż w takich instytucjach zostały powołane osoby, koordynatorzy do tego. I jeżeli dana jednostka samorządu terytorialnego nie będzie w stanie wywiązać się czy udzielić właściwej pomocy, żeby osoba starsza, osoba z ograniczeniami ruchowymi dotarła do tego punktu szczepień, taka osoba skontaktuje się wtedy z nami i my jako Państwowa Straż Pożarna jesteśmy zobowiązani do tego, żeby takie działania koordynować i żeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej bądź strażacy Państwowej Straży Pożarnej takiej pomocy właściwej udzielili.
Także przypominamy, takie działania to też ostateczność, bo transport zapewniają gminy. Strażacy pomogą w miejscach, kiedy naprawdę ciężko jest dojechać. No i przypominamy też, że cały czas strażacy są gotowi, żeby nieść pomoc.
Tu chciałbym jeszcze dodać, że samo dowożenie do punktów szczepień to jest druga czynność, bo pierwsza, w którą zostali zaangażowani wszyscy strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej, to szeroko rozumiana kampania informacyjna w zakresie właściwych działań w celu zaszczepienia się przeciw COVID-19.
I zachęcamy do tego szczepienia, zachęcamy również do kontaktów z koordynatorami i z punktami szczepień.
I odsyłamy do strony gov.pl, do serwisu rządowego, bądź do naszej strony Elskiej Komendy.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również, do widzenia.